Co pani robiła przed Masterchefem? Czy można powiedzieć, że Masterchef był takim przełomem w życiu? Coś zmienił?
Przed Masterchefem byłam projektantem graficznym. Zresztą nadal nim jestem i cały czas projektuję, ale pracowałam w agencji, pracowałam w trybie stacjonarnym i chodziłam do korporacji. Co Masterchef zmienił? Masterchef przede wszystkim namieszał mocno w moim życiu, bo ja mam takie podejście, że żeby coś robić, trzeba ukończyć wyższe studia albo co najmniej jakieś kursy zawodowe, a Masterchef przede wszystkim powiedział mi dużo o samej sobie i powiedział, że umiem gotować i że to nie jest takie zwykłe gotowanie, więc wtedy nabrałam siły i wiatru w żagle. A propos tego, że ja po prostu coś umiem i że to nie jest takie zwykłe mieszanie w garnkach, jak to robi przeciętna kobieta w Polsce.
Potem był blog, potem książka. Można powiedzieć, że tak się pani rozwija twórczo również też.
Wcześniej był blog, potem była książka, ale to też nim doszliśmy do etapu książki, to jakby było dużo takiej ciężkiej pracy po prostu PR-owo, trochę graficznej, czyli cały czas czerpię dużo z tego zawodu, które wykonuję do tej pory.
A dom rodzinny to jest dom libański czy mieszany?
Mieszany. Teraz jeszcze bardziej się skomplikowało ze względu na to, że mój mąż jest Polakiem, który mieszkał bardzo długo za granicą, a mianowicie na Wyspach. No i tak naprawdę miesza różne rzeczy, bo jemu jest przez to, że tam całą edukację wyższą skończył, łatwiej mówić po angielsku, więc teraz zupełnie się zremiksowało.
Zmierzam właśnie do tych początków kulinarnych. Kiedy one się zaczęły? Czy we wczesnym dzieciństwie, czy jakoś później?
Różnie można na to patrzeć. Z jednej strony pamiętam, jak uwielbiałam psocić i sypałam sól do herbaty rodzicom. Pamiętam pierwsze skarcenie przez tatę, kiedy dodałam cebuli i czosnku do kotletów i powiedział, że to jest średnio zjadliwe. To traktowałam to chyba jako dobrą zabawę, a taki etap gotowania, poważnego gotowania przyszedł wtedy, kiedy się wyprowadziłam od rodziców, no bo wtedy to już nie był jeden popisowy numer czy jakieś ciasteczka w ramach niedzielnego obiadu, tylko faktyczne gotowanie takie codzienne, gdzie już nie ma taty, nie ma mamy, obiad na kuchni nie stoi, więc trzeba sobie samemu radzić. I zaczęłam tak naprawdę odtwarzać te domowe smaki, ale chyba każdy z nas i każdy w domu ma pewien repertuar, taki tygodniowy repertuar w cyklu, że w niedzielę jest rosół, w poniedziałek pomidorowa i u mnie w domu też tak było. Więc po prostu dopracowaniu do perfekcji tych dań zaczęłam po prostu kombinować i tak to się zaczęło.
A Libanką jest pani po tacie czy po mamie?
Po tacie.
A czy tata próbował przemycać jakieś libańskie przepisy albo próbować właśnie zainteresować resztę rodziny, czy jednak polska kuchnia zdominowała wszystko?
Nie. U nas był bardzo silny podział na to, kto co gotuje, ale ten podział też się zacierał zgodnie z temperamentem. Czyli mama gotowała po polsku, ale moja mama jest takim dłubałkiem, perfekcjonistą, za to mój tata jest raczej szalony i mało dokładny. Czyli on gotował po arabsku, mama gotowała po polsku, ale przyszedł taki moment, kiedy tata chętnie zjadłby na przykład gołąbki po arabsku, ale oczywiście nie miał cierpliwości ich kręcić. Więc wtedy mama przejmowała stery, tata robił farsz i oczywiście dyrygował, co mama ma dalej robić, ale na dyrygowaniu się skończyło, więc tak to wyglądało. Chyba się nieźle, że tak powiem, uzupełniali, chociaż muszę powiedzieć, że moi rodzice bardzo tradycyjnie gotują kuchnię polską, jak i kuchnię libańską.
No właśnie, czyli dopiero to pani zaczęła eksperymentować, tak? Na bazie tych obu kuchni?
Mi trochę brakowało tego, co jemy w Libanie, a co się nie zdarza w domu. No bo wiadomo, że jesteśmy w Polsce i tutaj jak się pączka nie upiecze, to pączka można kupić. Za to jak się baklawy nie upiecze, to raczej się jej nie kupi. Oczywiście teraz są już takie możliwości, bo te produkty pojawiły się u nas chociażby w sklepach internetowych, pojawiły się też piekarnie bliskowschodnie, ale nadal jest wiele rzeczy, których nie spróbujemy, jak sobie nie zrobimy. Chociażby dobry hummus. Wszyscy go chwalą, ale moim zdaniem naprawdę najlepszy hummus zrobi się samemu w domu. I to jest rzecz nie do kupienia. Takich rzeczy 15-20 lat temu była cała masa, bo nawet oliwa z oliwek przecież jest u nas stosunkowo niedawno.
Poza hummusem to takie typowe dla kuchni, można właśnie nie tyle arabskiej, co właśnie libańskiej dania.
Myślę, że falafel jest takim bardziej daniem ze street foodu i szałarmy, czyli popularne kebaby, które nie mają w sumie nic wspólnego, bo to jest danie zupełnie inaczej smakujące. A poza tym bardzo charakterystyczne jest łączenie warzyw z mięsem, ze świeżymi ziołami. I chociażby dzisiaj będziemy robić kaftę, czyli właśnie połączenie cebuli, natki z pietruszki i mielonego mięsa wołowego lub baraniego. I to są takie najbardziej charakterystyczne rzeczy dla kuchni libańskiej.
Czy tam jest też dużo przypraw? To jest chyba kuchnia bogata w przyprawy, znacznie bardziej niż nasza.
Ja tutaj, przez to, że też jestem półpolką, często bardzo duży nacisk kładę na to, że my trochę zapomnieliśmy w Polsce o przyprawach. I teraz majeranek, lubczyk czy czarnuszka wracają trochę do łask, ale faktycznie jest ich mało w kuchni. Więc w stosunku do tego, co mamy w Polsce, to ta kuchnia libańska jest bardzo bogata w te przyprawy, ale przede wszystkim wykorzystuje świeże zioła. I to jest ta znaczna różnica. Kuchnia polska moim zdaniem musi wrócić do korzeni, bo przecież lata 20, lata międzywojenne, to było bogactwo i obfitość tam była udawana. Zupa żółwiowa, lubczyk był niedodawany tylko i wyłącznie do rosołu, ale też do wielu potraw. Więc myślę, że te kuchnie mają wiele wspólnego pod względem przypraw, tylko po prostu Polacy mają, i to moim zdaniem wynika z historii, że po czasach PRL-u, kiedy nic nie było, nagle wyszło magii. Więc warto zauważyć, że to magii czy kostki rosołowe stały się naszą narodową przyprawą, chociaż nigdy nie było, bo przecież wcześniej babcie hodowały lubczyk w ogródku i dodawały go i stosowały. I zresztą nie tylko lubczyk. No w Libanie całe szczęście magii nie dotarło, więc faktycznie te przyprawy są intensywniejsze, zioła są używane świeże i to tak jak było, tak jest, co bardzo wyróżnia kuchnię bliskowschodnią, bo jest po prostu świeża.
Czy my, no poza hummusem, w stanie jesteśmy sobie zrobić już w tej chwili te wszystkie dania, takie najważniejsze z kuchni arabskiej, sami, wszystko jest dostępne, czy czegoś jeszcze nie ma w dalszym ciągu na naszym rynku, czego na przykład pani brakuje, a chętnie by sobie zrobiła, nie wiem, musi sprowadzać na przykład.
Ja bym chyba sobie sprowadziła to, co bardzo lubię, czyli street food. Czyli to, że nie trzeba gotować samemu, a faktycznie można wyjść i nie wiem, na ulicy zjeść świetne dania z piekarni, tak jak u nas pączki z okienka. No bo jednak robić jakieś pierożki, lepić i tak dalej, to nie każdy ma na to czas. A tam po prostu można wyjść i kupić. Więc to chyba jest jedyna rzecz, której mi brakuje. No bo tak naprawdę wszystko już możemy zrobić w domu, bo te składniki po prostu są, nawet te takie super orientalne, na przykład jak okra, to już się gdzieś pojawia w sklepach, chociaż jest droga, ale można kupić mrożoną, można kupić suszoną, jest internet, ale 98% składników, które są na rynku polskim, nadają się do kuchni bliskowschodniej, bo to jest kwestia połączeń, a nie kwestia składników. Zresztą kuchnia polska i w ogóle sklepy z wyposażeniem polskim bardzo się otworzyły i teraz niemalże w każdym supermarkecie i hipermarkecie, nawet tym tanim, można dostać hummus, można dostać tahinę, więc jakby to się pojawia. Już nie mówiąc o takich przyprawach jak cynamon, kardamon, goździki czy gałka muszkatałowa, to już nie ma większego problemu, więc ten problem braku składników zniknął.
A co z przyszłością? Czy na przykład w ogóle myślała pani o tym, żeby mieć jakieś swoje miejsce takie kulinarne, myślę tu jakimś bistro, restauracji, czy jakby w tym kierunku pani nie idzie?
Chyba nie na razie. Wydaje mi się, że jako młoda mama, która jednak chce poświęcać zdecydowaną większość czasu rodzinie, to obawiam się tego bistro, które by mi po prostu zjadło cały czas, zarówno ten czas pracy, jak i czas wolny, bo wydaje mi się, że to jest takie dziecko pełnoetatowe od rana do wieczora. Więc z bistra na pewno chcę zaczekać. Czy jest jakiś taki plan, czy marzenie? Jest, że jest, bo fajnie by było gdzieś karmić ludzi, ale na razie karmię przez inne miejsca, w których można znaleźć moje menu i moje potrawy, więc to się w pewnym trybie sprawdza.
To zapytam o jeszcze jedno, bo wiele osób ma takie wspomnienia z dzieciństwa, że to dzieciństwo kojarzy się właśnie z jedzeniem, z określonymi smakami, zapachami. Pani chciałaby też, żeby pani dziecko miało takie wspomnienia?
No myślę, że Mia już ma, bo Mia ma 1,5 roku i lepimy razem ciasto drożdżowe. I to jest coś, co ja uwielbiam i co chciałabym, żeby właśnie to masło, mleko pachniało jej w domu i bardzo dbam o to, żeby ona faktycznie jadła dobrze. Mam nadzieję, że te wspomnienia jej będą budowane przez kuchnię, chociaż ma 1,5 roku, to uwielbia jeść, uwielbia eksperymentować w kuchni. Ma też już swój ściśle określony gust. Ale właśnie to ciasto drożdżowe, to myślę, że to jest taki jej klasyk, po które sięga raz w tygodniu i faktycznie raz w tygodniu razem pieczemy. Ona tam dosypuje miarki mąki do miksera, co jest mega dla mnie fajne. Zresztą w jednym z ostatnich magazynów można zobaczyć naszą rodzinną sesję. I to jest właśnie sesja wokół stołu, więc jak najbardziej tak.